Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Pragnę powiedzieć o złocie w taki sposób, żeby złoto opowiedziało nam o pewnym swoim znaczeniu. Znaczenie, które pojawia się w doświadczeniu otwartym dla człowieka w tych momentach, kiedy złoto staje się materiałem artystycznym. Kiedy złoto występuje w życiu człowieka, w jego doświadczeniu, a szczególnie w doświadczeniu religijnym, a żeby jeszcze bardziej ukonkretnić doświadczenie liturgiczne, czyli w tym doświadczeniu, w którym sztuka jest sposobem myślenia i odczuwania człowieka dotyczącym Boga i tego, w jaki sposób dzieje się spotkanie i relacje pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Żeby Państwu w jakiś sposób przedstawić myśli o złocie, które zmierzają oczywiście do nakreślenia tego, jak złoto było pojmowane w kulturze bizantyńskiej, w tradycji liturgii prawosławnej, pragnę nakreślić pewną semantyczną mapę doświadczeń złota w ogóle w kulturze. W tej mapie, która oczywiście za swój główny punkt będzie obierać tradycję bizantyńską, będziemy robić wycieczki w stronę innych kultur, oczywiście w głównej mierze w stronę kultury antycznej, ale też innych kultur, w pewnych będziemy się odbywać do pewnych bardzo archaicznych intuicji, które są zawarte w postrzeganiu złota. Nas w ogóle interesują najpierw intuicje, które dotyczą złota. Nas dotyczy mapa znaczeń, mapa semantyczna tego, w jaki sposób złoto jest w doświadczeniu człowieka. Żeby w jakiś sposób nakreślić tą mapę, od razu możemy wybrać pierwszy punkt, który jest ogólny dla wszystkich kultur tak naprawdę, który jest zdradzony w samej nazwie złoto, we wszystkich starożytnych określeniach złota, które jednocześnie określają złoto jako światło. I wszystkie słowa, zarówno łaciński, jak i hebrajski, grecki, będą podkreślać świetlistość złota. I to jest bardzo nieprzypadkowe. To jest pewna główna konstrukcja postrzegania tego materiału. My musimy sobie uzmysłowić tą sytuację, że dla człowieka starożytnego materiał podpowiadał pewne myśli. Materiał był pewną rzeczywistością, która pomagała jemu myśleć. Materiał był nie tylko tym, co można wykorzystać. Doświadczenie materiału stwarzało dla niego pewne nowe kategorie myślenia, kategorie postrzegania rzeczywistości. I złoto było postrzegane jako pewna rzeczywistość, jako coś realnie związanego ze słońcem i ze światłem. Złoto, jak wierzyli starożytni, było minerałem świetlistym, było minerałem słonecznym. Starożytni absolutnie wierzyli w to, że złoto powstaje w procesie tego, że promienie słoneczne wchodzą w ziemię i zostają tam. Złoto było rzeczywistością światła. To jest dla nas bardzo ważne, ta w pewien sposób tożsamość semantyczna pod względem światłem, słońcem i złotem. Tylko że światło, które jest dla nas doświadczalne, ale nieuchwytne, które staje się dla nas pewnym wzorcem piękna, bo wszystko, co się jawi, jest światłem, jak mówi apostoł Paweł. Ta najpiękniejsza rzeczywistość świetlna, która jest najciekawszą konstrukcją naszej rzeczywistości, niestety jest dla nas nieosiągalna w sensie pracy nad nią. Ona jest nietwarda, ona jest ulotna, ona jest i my marzymy, żeby ona stała się materiałem w naszych rękach, żeby człowiek z tym materiałem mógł coś zrobić i właśnie złoto jest światłem w twardej postaci. To od razu nas zmusza do szczególnego myślenia o złocie, w którym praca nad złotem jest spełnieniem jakiegoś ukrytego marzenia, ukrytej intuicji artystycznej, żeby światło stało się przedmiotem naszej twórczości. Światło, które jest najlżejszym, najciekawszym, najpiękniejszym materiałem. Człowiek zawsze marzy, żeby stwarzać sztukę, budować z tego, co jest dookoła niego. To jest najlepsza sztuka. W ogóle sztuka, jak mówili Grecy, ona tylko naśladuje, ona tylko odtwarza natury i w tym jest nie jakieś poniżenie sztuki do sytuacji zależności od natury, a na odwrót. W tym jest podkreślenie tego, że to, co naturalne, staje się przedmiotem twórczej pracy człowieka, że świat, który jest nam dany, jest przetwarzany poprzez sztukę, że w ogóle sztuka polega na tym, żeby pokazywać świat, no bo odtwarzając go, nawet naśladując go, my przypatrujemy się mu z całkiem innych pozycji. To jest coś niezmiernie ważne. Czyli złoto jest twardym światłem i daje możliwość operowania im jako ze światłem. Jeżeli określiliśmy złoto jako światło, to musimy dalej zbudować właśnie pewną taką mapę, konstrukcję semantyczną, która pokazuje następne znaczenia związane ze złotem. Jeżeli złoto jest światłem, to głównym twórczą pracą światła jest to, że światło stwarza dla nas przestrzeń. Tutaj istnieje pewna absolutna zależność pomiędzy światłem a przestrzenią. Światło, jak my widzimy, jest tym, którą rozszerza światłość. Na przykład ten starożytny żydowski mit, później bardzo wykorzystany w Kabale, że Bóg wykraja z ciemności kawałek, który oświetla. Czyli, że cała przestrzeń powstaje poprzez światło, poprzez oświetlenie. Wobec tego światło jest główną konstrukcją naszej rzeczywistości, naszej przestrzeni. Na przykład to starożytne greckie pojmowanie świata jako przestrzeni, które na przykład zdradza się w różnych wizjach kosmologicznych, zarówno w wizjach mitycznych, jak i w wizjach filozoficznych. Platon w Timajosie będzie nam mówić o chorze, tak chora jak chora, przestrzeń, z której powstaje cały świat, w którym pojawiają się przedmioty świata. Czyli wykorzystując złoto, my stwarzamy ze światła pewną odrębną przestrzeń. U nas ciągle musimy jakby myśleć o tym, że każda sztuka dąży do tego, żeby być zamkniętą przestrzenią. I operacja ze złotem pomaga człowiekowi stworzyć pewną zamkniętą przestrzeń. To jest bardzo istotne pod względem myślenia starożytnego, które będzie wykorzystywać złoto w taki sposób, że będzie złotem wyznaczać przestrzeń. Czyli złoto od razu staje się pewnym elementem, który kształtuje przestrzenne postrzeganie. Jeżeli światło stwarza przestrzeń, to złoto też stwarza pewną odrębną przestrzeń. Od razu możemy powiedzieć, że zawsze to będzie przestrzeń sakralna, przestrzeń, która związana z kategoriami, które wymykają się naszej codzienności, czyli albo na przykład semantyka władcy, które są postawione w innym polu semantycznym niż wszyscy pozostali ludzie, którzy są wyjęte ze społeczności, czy sfera kultu, która sama z siebie jest czymś innym od całej pozostałej rzeczywistości. Ta intuicja światła jako przestrzeni i złota jako możliwości stworzenia odrębnej przestrzeni od razu nas musi podprowadzić do następnego związku ze złotem, do następnego punktu semantycznej mapy, w którym złoto jest postrzegane jako ciało idealne. Jak Państwo sobie mogą uzmysłowić, przestrzeń nie może być pusta. Przestrzeń zawsze jest pewną potencjalnością ku temu, żeby w niej zaistniało ciało, konkretny przedmiot. Jeżeli my mówimy o świetle, o świetlistej przestrzeni, to w tej przestrzeni może zaistnieć też tylko i wyłącznie subtelne, świetliste ciało, czyli obraz pewnej materii idealnej. I złoto od zawsze było postrzegane jako materia idealna, jako materia doskonała, jako materia świetlista. Człowiek zawsze marzy o tym, żeby grubość jego ciała została przetworzona w stan lekkości, świetlistości, żeby ona była w jakiś sposób dematerialna, ale obecna, widzialna. I obrazem tej subtelnej materii właśnie jest światło, bo światło jest widzialne, światło jest faktem naszej przestrzeni, naszego świata, ale jest czymś absolutnie nienacechowaną grubością materii czysto ziemskiej. Światło jest najbardziej subtelnym materiałem, a złoto, będąc twarde, pozwala z tego materiału stworzyć idealne ciało. Dlatego złoto zawsze było wykorzystywane jako materiał do robienia postaci bóstw, do robienia rzeźb, do postaci, do robienia figur sakralnych, bo to był materiał idealny, to jest idealne ciało, które musi być atrybutem Boga. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest takie antyczne myślenie. Nam zazwyczaj starożytność grecka, klasyczna, kojarzy się z białym marmurem, z pięknymi białymi rzeźbami. To jest takie troszkę klasycystyczne pojęcie XVIII-wieczne z takiej tradycji winkelmanowskiej, gdzie klasyka grecka wygląda takim spokojnym, zimnym marmurem. A tak naprawdę najlepszym, najciekawszym materiałem dla Greka było złoto. Grecy bardzo lubili złoto i złoto było dla nich znowuż symbolem ciała idealnego. Dlatego najważniejsze posągi bóstw greckich, najsłynniejsze prace, na przykład Fidiasza, były zrobione ze złota, w tak zwanych rezolefantyny, ogromne rzeźby, gdzie było wykorzystana kość słoniowa i złoto. Słynny Zeus, jedne z siedmiu cudów świata, które zresztą było przeniesione do Konstantynopola i tam zginęło w VI wieku w pożarze, czy Atena Parthenos z greckiego Akropolu. To są wszystkie ogromne rzeźby, gdzie złoto jest głównym materiałem i Grecy uwielbiali złoto. W ogóle klasyka grecka jest bardzo kolorowa, bo pamiętamy, że rzeźby antyczne były bardzo pstrokato rozmalowane i złoto jest idealnym materiałem, idealnym przedstawieniem ciała, które spełnia wszystkie kryteria doskonałości. To jest coś niezwykle ważnego. Ta idealność ciała łączona z złotem też będzie wiązała się z tym, że złoto było wykorzystywane jako ozdoba monarchów, władców. To jest bardzo ważna rzecz. Wykorzystanie złota w ceremoniale dworskim ku ludziom, którzy zajmują pewne godności, zajmują jakąś społeczną, rządzącą funkcję, też jest nieprzypadkowo, bo władca nosi w sobie kategorię transcendującą, kategoria władania, kategoria, która przynależy tylko i wyłącznie Bogu. I wobec z tego postrzegania człowieka z władzą jest całkowicie inny niż wszystkich innych. Dlatego postaci władców zawsze będą postrzegane przy pomocy kategorii sakralnych. I złoto staje się atrybutem władzy królewskiej, jego doskonałości. Dlatego będą złote szaty, dlatego będą złote obrazy. Musi nam od razu się włączyć pewna intuicja ze świata starożytnego, ze świata egipskiego, gdzie faraon był synem Boga Słońca, a wobec tego zawsze musiał się ubierać w złoto w sposób po prostu jednoznaczny. Te jakby znaczenia religijne są bezpośrednio przekładane na materiał. Jeżeli ktoś jest synem Słońca, to może się ubierać tylko i wyłącznie w złoto. To jest takie bardzo charakterystyczne, bezpośrednie myślenie starożytności materiałem. To jest coś bardzo, bardzo ciekawego. Z tego powstają niezwykłe projekty czysto artystyczne. Czyli złoto jest obrazem ciała idealnego, obrazem ciała doskonałego i niezniszczalnego. Złoto od dawna frapuje ludzi tym, że ono po pierwsze nie podlega patynowaniu, na niego nie działają warunki atmosferyczne i złoto przy wytapianiu, przy doświadczeniu ogniem nie tylko się nie psuje, a wręcz staje się jeszcze bardziej czystszy. Tutaj od razu włączają się, ku pamięci przychodzą wersety z psalmu, kiedy mówi się, że oczyszczyłeś serce moje jako złote, jak złoto wytopiłeś, wypróbowałeś w garnile błogocieście, że jak my jesteśmy jak złoto oczyszczone siedmiokroć w piecu. To są wszystkie te toposy myślenia o złocie, które opiera się próbie ognia, które jest niezniszczalne. Starożytność w ogóle poszukiwała tej materii, która jest niezniszczalna, która się nie psuje, która może przejść próbę ognia. Tutaj pamiętamy na przykład trzech młodzieńców babilońskich, którzy są zrzuceni do pieca ognistego i wychodzą cali jako obraz zmartwychwstania, jako obraz doskonałości. Dlatego też starożytni poszukiwali tego nieśmiertelnego ciała, na przykład mówiąc o salamandrze jako tej, która nie pali się w ogniu, czy na przykład o pawiu, ciało, którego też nie doznaje zepsucia. Dlatego paw od razu staje się symbolem zmartwychwstania. Zresztą cała tajemnica zmartwychwstania, ona utwierdza człowieka w tej odpradzieju, w założonej pewnej archaicznej tęsknocie po tym, że ciało musi też doznać zbawienia. Ciało też nie może być zatracone. Ciało też musi zostać nietknięte przez zepsucie. Dlatego Chrystus jako Zbawiciel, jako zmartwychwstały jest Zbawicielem dusz i ciał naszych, nie dając możliwości zepsucia się naszego ciała. Dlatego obietnica zmartwychwstania jest obietnicą zmartwychwstania naszych konkretnych ludzkich ciał, czyli stworzenia naszego ciała w obrazie swojej doskonałości i chwały. Ta niezniszczalność ciała, ona też niezwykle łączy się z Bogurodzicą, która jest najczystsza, przeczysta, która nie doznaje zepsucia, która jest nieskalana. Jej dziewictwo jest nie tylko jakimś takim purytańskim obrazem, a jest obrazem ciała doskonałego, ciała chwały, która sama swoim ciałem, nie poprzez jakieś wykorzystywanie tego ciała, nie poprzez jakieś doświadczenia, a samej swojej formy, ze samej swojej doskonałości i czystości przyjmuje chwały nieśmiertelności i niezniszczania. Dlatego też piękny werset z psalmu, który mówi, że po prawicy Twojej stanęła królowa odziana w złote, przedsta carica adziesnuje Ciebie w ryzach pozłosiennych, jest w tradycji chrześcijańskiej rozumiane jako proroctwo o Bogorodzicy. Bogorodzica jest królową, jest tą, która ubiera się w złotą szatę, bo jest obrazem ciała chwalebnego, ciała niezniszczalnego. Ta wizja ciała niezniszczalnego, ciała doskonałego, a z drugiej strony ciała świetlistego, łączy się też z tą starożytną już pogańską intuicją, na przykład zawartą w dziełach Plotyna, neoplatonika, myśliciela, filozofa później starożytności, który w jednej ze swoich Eneat opisuje świat idealny, świat umysłowy. W tym świecie idealnym rzeczy ze swoją materią są przezroczyste. To ciało idealne jest ciałem przezroczystym na podobieństwo kryształu. Ciało przezroczyste to jest ciało, które przypuszcza przez siebie światłość. To jest ciało, które świeci. To jest ciało, które nie zagradza światła, nie stawia żadnego oporu. Dlatego w starożytności tak wielkim, wręcz można powiedzieć, kultem cieszyły się kamienie szlachetne, bo one były z jednej strony materią nawet kolorową, a z drugiej strony były tym, którzy nie zagradzają światła, byli czymś przezroczystym, byli rodzajem doskonałej materii, bo materia poprzez swoją grubaśność stawia opory, zagradza. Materia jest pewnym barierem, a materia świetlista, materia przezroczysta jest czymś otwartym na światło. Ona nie zagradza innych ciał. Ona jest na wskroś otwarta poznaniu. Obraz przezroczystości jest obrazem doskonałego poznania. I złoto w myśleniu starożytnych też było nacechowane pewną przezroczystością. Tylko że przezroczystością nie bezpośrednią, a w pewien sposób możemy powiedzieć pośrednią, bo złoto w rozumieniu starożytnych świeciło się, dawało światło z siebie. To jest pewien też niezwykły topos w rozumowaniu złota. Pamiętamy, że w Apokalipsie Janowej jest opisane Nowy Jeruzalem, ściany którego są zrobione ze złota, który jest przezroczysty jak szkło. Właśnie w tej wizji apokaliptycznej te dwie intuicje przezroczystości i światłości złota, świecenia się ze sobą się włączą w tym syntetycznym obrazie złota przezroczystego. Czyli złoto, które nie tylko z siebie daje światło, a na tyle daje światło, że wręcz staje się czymś przezroczystym. Złoto przezroczyste jak szkło. Tak starożytni myśleli o złocie. To był ten materiał, który dawał możliwość zetknięcia się z sytuacją, w którym złoto stawało się całkowicie odmiennym materiałem od wszystkich innych. I ta odmienność złota, ona najbardziej została uwidoczniona nawet w taki quasi-religijny sposób w myśleniu alchemików, czyli bardzo charakterystycznej grupy ludzi, myślicieli, którzy oczywiście stali na pograniczu okultyzmu, ale którzy też mieli swoje miejsce w Bizancjum. I na przykład czwartowieczny alchemik bizantyński Zosimos daje bardzo piękny opis złota. To Państwo mogą to znaleźć w takim wspaniałym artykule Sergiusza Awieryncywa, wielkiego znawcy kultury bizantyńskiej, antycznej, który napisał artykuł o złocie w kulturze bizantyńskiej. Bardzo niezwykły artykuł. I właśnie on w tym artykule wykorzystuje te intuicje, które były zawarte w myśleniu alchemicznym. I co ciekawe, alchemicy bizantyńscy próbowali stworzyć w swoim rozumieniu, w swoim myśleniu quasi-religijnym, myślenie o materii na sposób liturgiczny. W ogóle okultyzm to jest zawsze wykorzystanie pewnych czysto religijnych, czysto egzystencjalnych kategorii i próba ich bezpośredniego przełożenia na materię. Tak alchemicy bizantyńscy mówią o złocie jako o właśnie ciele doskonałym, ciele zbawionym, które już doznało zbawienia. W tym samym momencie wszystkie inne metale są zepsute grzechem. Żelazo, miedź, cyna, trochę ołów, to są wszystkie metale, które ciemnieją, które się psują i wynika to z tego, że na nich ciąży grzech. Tylko złoto jest zbawione, jest rzeczywistością zbawioną. Wobec tego nad metalem można przeprowadzić pewne czynności, które alchemicy rozumieją jako czynności liturgiczne i przemienić te grzeszne metale w metal święty i doskonały, którym jest złoto. Dlatego alchemicy bardzo często używają terminologii i semantyki wbranej z kultu chrześcijańskiego, z sakramentów chrześcijańskich, z chrztu. Oni mówią, że oni muszą ochrzcić metal duchem, że oni muszą przymienić, tak jak Eucharystia, z jednego materiału powstaje drogi, z jednej materii poprzez przemianę staje drugi. Oni wszystko to rozumieją w takiej absolutnej bezpośredniości, takiej nawet można powiedzieć grubaśnym przyłożeniu kategorii duchowych na myślenie czysto materialistyczne. Alchemicy wierzą, że materię można przymienić. Wobec tego z metalu gorszego można zrobić złoto, które jest czymś zbawionym, zbawioną materią, zbawionym doskonałym metalem. To jest bardzo niezwykłe, ważne myślenie. Myślenie samym materiałem. To myślenie samym materiałem ma jeszcze jeden bardzo ważny punkt, a mianowicie, że złoto w całej swojej semantyce światła, przestrzeni, ciała idealnego, ciała doskonałego jest obrazem boskiej inteligencji, jest obrazem boskiego słowa, jest obrazem Bożej myśli zawartej w rzeczywistości. Tutaj bardzo też ważne skojarzenie, że wiedza i dla starożytnych, i po dzień dzisiejszy ona jest utożsamiana ze światłem w sposób pewnej metafory, ale dla starożytnych ta metafora nie jest po prostu metaforą, a jest czymś nawet bezpośrednim. Boski logos jest zawarty w rzeczywistości, on jest odczytany w niej poprzez widzenie, poprzez to, co jest, a to, co jest, zawsze jest natury światlistej, staje się poprzez światło, konstruuje się poprzez światło, poprzez widzenie. Poprzez widzenie nam jest dane zobaczyć znaczenie danej rzeczy, zobaczyć jej formy, ją opisać, czyli zyskać sens tej rzeczy. I wobec tego złoto też zawsze było utożsamiane z pewnym sensem, który jest zawarty w rzeczywistości. Dlatego też obraz już czysto metaforyczny odnajdywania złota zawsze był przenoszony na myślenie filozoficzne, które szuka, które odnajduje złoto. Mędrzec zawsze był tym, który szuka pewnego skarbu i odkopuje go z wielkim trudem. I złoto jako już materiał też było używane za element Bożej siły, Bożej myśli zawartej w rzeczywistości. To jest bardzo ważne, że złoto jako materiał staje się w doświadczeniu obrazem sensu, obrazem Bożego znaczenia zawartego w naszej rzeczywistości. Ta linia o tyle jest ważna, że starożytność, szczególnie o takich korzeniach neoplatońskich, stworzy mistykę światła, że na najwyższym stopniem drogi duchowej człowieka jest spotkanie się z rzeczywistością świetlistą, doznania oświecenia, wejście w przestrzeń światła, czyli spotkanie się z pewnym sensem. Ta mistyka światła, ona znajdzie swoje bardzo ważne miejsce w myśleniu chrześcijańskim, tylko z całkowicie zmienioną swoją projekcją. Jeżeli neoplatonicy spotykali się ze światłem jako obrazem bóstwa, jako pewnego niezróżnicowania absolutnej jedni, jak to na przykład jest u Plotyna, czyli oni się po prostu stawali elementami świata, w którym są zamknięci, elementami świata, który jest sam w sobie boskim. Wobec tego spotkanie się ze światłem to jest, było spotkaniem się z pewną nieskończonością, z pewną zamkniętą całością, czyli tak naprawdę zrozumienie siebie jako absolutnej drobiny w całym tym wielkim wszechświecie. Z kolei mistyka światła chrześcijańska, która zaczyna już się od świętego Makarego, szczególny wyraz znajduje u Symeona Nowego Teologa, a najgłębsze teologiczne swoje ugruntowanie w teologii Grzegorza Palamasa. Mistyka światła zawarta w doświadczeniu hezychastów jest mistyką doświadczenia osobowego, bo najbardziej syntetyczną postacią sensu, znaczenia jest osoba. Osoba jako najbardziej złożona struktura, którą tylko spotykamy, która ma najbardziej szerokie pole semantyczne. I bardzo ważne, że osoba, kategorie osobowe mogą się zamykać w pewnych obrazach. Na przykład tak twarz człowieka dla nas, którzy widzą tą twarz, staje się samym tym człowiekiem. Nie dlatego, że to jest człowiek, a dlatego, że ona uobecnia człowieka. Tutaj działają kategorie czysto egzystencjalne, czysto osobowe. Są takie obrazy, takie sytuacje, kiedy jest nam dane doświadczenie osobowe w tym, co jest bardzo małe i ograniczone, tym, co jest nawet względnym. To jest bardzo niezwykła rzecz, dla nas naturalna, bo my bardzo czujemy, że my możemy być z kochanym człowiekiem, widząc jego obraz, czując jego zapach, myśląc o nim. To działa jako pewna tajemnica bycia z osobą. I w doświadczeniu chrześcijańskim, gdzie Bóg staje się prawdziwym człowiekiem, konkretną osobą, to doświadczenie działa jako doświadczenie boskie, poprzez które Bóg zostaje nam dany w naszym doświadczeniu, który staje się tym, który wychodzi nam na spotkanie poprzez to, co czysto ludzkie. Dlatego tak teologia prawosławna broniła obrazu. broniła sztuki, bo sztuka i obraz to jest sposób doświadczenia czysto osobowego. Dlatego Siódmy Sobór Powszechny jest poświęcony obrazu, jest poświęcony sztuce. I światło w doświadczeniu mistyków chrześcijańskich jest czysto osobowym obrazem. I spotkanie się, dostąpienie tego doświadczenia, widzenia światła niestworzonego jest czysto osobowym doświadczeniem. Jest spotkaniem się z osobą, która jest zamknięta w obrazie światła, który jest dany ascecie do widzenia. To jest bardzo niezwykła myśl, która będzie szalenie istotna dla myślenia bizantyńskiego, bo kultura bizantyńska działa w taki sposób, że kategorie egzystencjalne, kategorie życia duchowego, kategorie doświadczenia mistycznego próbuje przyłożyć na język artystyczny. Można jeszcze inaczej, bardziej dokładniej powiedzieć, że doświadczenie mistyczne i doświadczenia artystyczne w sztuce muszą być ze sobą tożsame. To jest bardzo ważne. Tylko jest zmiana materiału. W przypadku doświadczenia mistycznego sam człowiek jest pewnym materiałem. W przypadku doświadczenia artystycznego materiał jest tym, który konstruuje, przy pomocy którego stwarza się doświadczenie. Dlatego światło i złoto będą szalenie ważne dla tego najbardziej prężnego okresu kultury i sztuki bizantyńskiej, którym będzie X, XI wiek. Z jednej strony czas Symeona, nowego teologa, a z drugiej strony czas renesansu macedońskiego, komneńskiego, gdzie kształtują się wszystkie wytyczne sztuki bizantyńskiej, gdzie ta sztuka jest na poziomie największej syntezy, najbardziej wielkiej syntezy sztuki i liturgii i życia mistycznego. To jest bardzo ważna rzecz. I mówiąc o liturgii, o doświadczeniu mistycznym, możemy przejść do tych najważniejszych pytań, które dotykają kwestii złota i udziale złota w doświadczeniu liturgicznym prawosławia, w doświadczeniu bizantyńskim. Jak powiedziałem, X-XI wiek to jest wiek, kiedy sztuka i liturgia bizantyńska, myślenie teologiczne, mistyka bizantyńska jest na swoim najwyższym poziomie, jest w najbardziej ciekawym okresie. Pamiętajmy, że to jest nieprzypadkowa taka synteza. Nieprzypadkowo dlatego, że okres ikonoklastyczny był nie tylko okresem ciężkim dla sztuki, a też był okresem, w którym liturgia doznała swego największego kryzysu. O tym jeszcze powiemy. Liturgia, myślenie liturgiczne, twórczość liturgiczna doznała swego najgorszego okresu. Jest to okres, w którym trwają największe spory o rzeczywistość sztuki, czyli o rzeczywistość liturgii. Broni się obrazu, broni się sztuki i broni się liturgii. Jakby wszystkie dogmaty, które do tego czasu, wszystkie doświadczenia Kościoła, które były do tego czasu, muszą znaleźć swoją konkretną realizację w postaci życia liturgicznego, które jest i centrum Kościoła, i jest centrum życia człowieka, bo liturgia jest jako fakt. Jest jako największe doświadczenie, jako życie. Tym momentem, kiedy wszystko, o co myślimy, o naszych intuicjach, naszej wierze, staje się bezpośrednio faktem i realnością. Prawosławie myśli o liturgii jako o absolutnym realizmie, jako o absolutnym doświadczeniu, bo liturgia się dokonuje tu i teraz w życiu konkretnego człowieka. A tylko to się liczy, to jest największą teologią i to jest największą sztuką. Musimy sobie w jakiś sposób opisać, jak w tym doświadczeniu działa złoto. Od razu powiedzmy sobie, że liturgia bizantyńska jest pewnym systemem artystycznym, pewną całościową formą artystyczną, która działa jako sposób artystycznego doświadczenia Boga. O tym musimy powiedzieć bardzo śmiało, bo temu był poświęcony tak naprawdę VII Sobór Powszechny. I po tym soborze sztuka bizantyńska przyjmuje swoją najbardziej syntetyczną postać, zarówno co do wypracowania form, do wypracowania form architektonicznych, plastycznych i najbardziej syntetyczną postać integralności architektury i plastyki z doświadczeniem liturgicznym. To jest bardzo ważne. W tym systemie sztuki renesansu macedońskiego, szczególnie sztuki XI-wiecznej, widać bardzo ciekawą zasadę pomiędzy złotem, światłem i przyszczeniem, czyli pomiędzy tymi elementami, które opisywaliśmy jako semantyczną treść złota, która była obecna w doświadczeniu człowieka od czasów archaicznych. Tylko że tutaj, w tym doświadczeniu bizantyńskim, ona zaczyna spełniać swoją konkretną funkcję i realizację w przestrzeni liturgicznej. Przede wszystkim złoto jest próbą stworzenia przestrzeni świetlnej, a przestrzeń świetlna i przestrzeń w ogóle światła będzie główną intuicją w architekturze bizantyńskiej. Cała architektura bizantyńska, ona powstaje jako realizacja pewnej idealnej formy światła, a idealną formą światła od czasów starożytnych była uważana sfera, coś okrągłego, coś idealnego. Architektura bizantyńska renesansu macedońskiego, i która oczywiście z jednej strony wzoruje się na największych dokonaniach poprzedników, takich jak Hagia Sofia, wybiera model sferyczny dla świątyni. Wtedy zostaje ukonstytuowany model świątyni krzyżowo-kupołowy, który staje się emblematyczny dla całego Bizancjum, dla całej kultury postbizantyńskiej po dzień dzisiejszy. Ten model świątyni krzyżowo-kupołowej właśnie działa na zasadzie sfery, na zasadzie kręgu. Nie tylko dlatego, że bezpośrednio wybiera formę okręgu jako plan budowli. Nie, całkiem przeciwnie. A dlatego, że daje doświadczenie sferyczne. Przestrzeń świątyni krzyżowo-kupołowej wybiera jako swoje dominanty architektoniczne, przestrzenny pion i poziom, czyli główny osie aktywności człowieka. Oś pionowa to jest centralna kopuła, oś pozioma to jest apsyda i ołtarz. I człowiek, który trafia w przestrzeń świątyni bizantyńskiej, jest zamknięty pomiędzy tymi dwoma dominantami przestrzennymi, czysto architektonicznymi, którzy są jego dominantami aktywności w przestrzeni, bo to tak działa po prostu człowiek. I w tym zamknięciu, między tymi dwoma równoważnymi dominantami, człowiek zaczyna odczuwać siebie w sytuacji sferycznej, w sytuacji nieustannego ruchu, pewnego zamknięcia się w sferę. I to się czuje w każdej świątyni, czy tak ogromnej jak Hagia Sofia, czy w malutkiej świątynki. Na przykład jest taka malutka świątynka w klasztorze w Etopedii, boczna świątynia Kafolikonu świętego Mikołaja. Jest to malusieńka świątynia, ale kiedy człowiek w niej się znajduje, on czuje właśnie poprzez te dwie dominanty, apsydę i kopuły, zamknięcie się w pewnej sferze. On po prostu zaczyna się ruszać od góry do dołu. To jest niezwykłe, czysto fizyczne nawet uczucie. To uczucie nie jest tylko i wyłącznie pewnym naszym wymysłem, a jest czymś, co było odczuwane przez Bizantyńczyków i było opisany jako jedna z najważniejszych doświadczeń danych poprzez tą architekturę. Na przykład w ekfrazach bizantyńskich patriarcha Focjusz, opisując nowy kościół w Pałacu Cesarskim, mówi, że on jest w nieustannym ruchu, że to jest nieustanny ruch, ruch okrężny, ruch idealny. Prokopiusz Cezarei, kiedy opisuje Hagię Sofię, mówi, że będąc tam i patrząc na jej architekturę, człowiek nie może zatrzymać swego zwroku na jednym elemencie. Patrząc na jedno, on od razu przychodzi ku następnemu. Sama architektura jego porusza, żeby nieustannie być w ruchu. Z jednego elementu przychodzić na drugim. Tak ona jest skonstruowana jako idealna sfera. To jest spełnienie tej czysto świetnej intuicji. I dlatego obecność złota w świątyniach bizantyńskich w żadnym wypadku nie jest tylko i wyłącznie wyrazem rozkoszy bizantyńskiej, takiego barbarzyńskiego, bardziej bliskiego orientowi zachwytu przed złotem, żeby po prostu wszystko było złoto. Złoto występuje jako idealny materiał, który zgadza się z główną intuicją architektoniczną, z główną intuicją przestrzenną. Złoto staje się jakby semantycznie tożsame idei i architekturze bizantyńskiej. Dlatego złoto ma taki udział w architekturze bizantyńskiej. W tej architekturze ono będzie spełniać rolę światła i będzie spełniać rolę przestrzeni, czyli tych elementów, które wyznaczyliśmy jako semantyczne konotacje złota od dawien dawna. To spełnienie tej roli przestrzeni i światła w świątyni bizantyńskiej widać w tych momentach, że złoto występuje zawsze w górnych partiach świątyni, czyli w kopułach, w sklepieniu, w łukach, i jest z próbą zbudowania świetlistego budynku. Jest z próbą zbudowania w przestrzeni ze światła. Przy tym jest efektem rozszerzenia przestrzeni. Złoto rozszerza przestrzeń świątyni. Złoto jest elementem oświecającym świątynię. Zauważmy tą charakterystyczną rzecz, że katedry gotyckie były głównie ozdabiane z zewnątrz, wielką narracją rzeźbiarską, a wewnątrz były dość ciemne. Z kolei świątynie bizantyńskie z zewnątrz były bardzo niepozorne, z nieotynkowanych, cieniutkich cegieł bizantyńskich na podobieństwo rzymskich, a z kolei wewnątrz stawały się absolutnym mikrokosmosem, w których istniało złote sklepienie, czyli rzeczywistość zbudowana ze światła. Bardzo wielka przestrzeń. Te świątynie, bizantyńskie świątynie w ogóle nie były nigdy duże, ale poprzez udział złota, poprzez ten efekt przestrzeni wydawały się czymś ogromnym. Wydawały się po prostu sklepieniem niebieskim, na którym w głównej kopurze znajduje się Chrystus jako klamra rzeczywistości. Jako ten, który jest pantokratorem, który dzierży całą rzeczywistość, całe sklepienie nieba i ziemi, który jako klamra obejmuje cały kosmos. To jest bardzo niezwykła intuicja. Ta intuicja, która jest dana do doświadczenia nam w sztuce bizantyńskiej, łączy się też w ogóle z odczuciem liturgii bizantyńskiej co do światła. Światło musi się stać bezpośrednim uczestnikiem akcji liturgicznej. Tak samo jak cały rok, pory roku, tak i światło musi stać się elementem, który uczestniczy w liturgii, który jest przemieniony liturgią, który uczestniczy w liturgii. Światło i natura muszą się stać elementem liturgicznym. Światło staje się elementem liturgicznym w Bizancjum poprzez bardzo pieczołowite rozplanowanie okien w świątyniach bizantyńskich. Światło w świątyni nie jest po prostu dla piękna, po prostu tak dla pewnej estetycznej ozdóbki, dla oświetlenia, dla wygody. Ono jest jednym z najważniejszych elementów semantycznych, bo światło w myśleniu bizantyńskim jest rzeczywistością, która na zasadzie analogii, dla nas analogia jest czymś względnym, a dla myślenia bizantyńskiego analogia jest czymś rzeczywistym. Światło jest analogicznie Bogu. Ono jest w hierarchii rzeczywistości wyprowadzone z Bogu. Dlatego światło, można powiedzieć, ono jest jako materiał, jako materia świata, jest bardzo poważna. Po prostu ona jako fakt rzeczywistości jest czymś poważnym. Ona nie jest boska, ona nie jest ubóstwiona, ale ona jest poważna, bo w tej hierarchii bytów jest wyprowadzona od Boga i dlatego może się stać jako materia językiem, który pomaga mówić o Bogu. W ogóle rzeczywistość daje pewne elementy, które stają się dyskursywne względem Boga. I światło i złoto właśnie jest takim elementem. Tutaj mówiąc o świetle, bardzo ważno powiedzieć, że światło, udział światła był zauważony już przez samych Bizantyńczyków. Oni o tym nie przemilczeli, nie tylko, że świadomie stwarzali taką, a nie inną architekturę, a dlatego, że opisywali to. Na przykład znowuż Prokopiusz z Cezareją opisuje, że kopuła Hagi Sofii była zawieszona w powietrzu, dlatego, że ta wielość okien stwarzała efekt, że ta kopuła jest wisi na świetle, że ona jest przepełniona światłem. To jest to, to świątynie bizantyńskie wyglądają jak spichlerze światła, jak Mandelsztam o nich powie. To jest bardzo niezwykła rzecz. My musimy sobie uzmysłowić, że światło staje się na tyle elementem liturgii, że staje się imieniem Boga, czyli tą rzeczywistością, w której następuje doświadczenie osobiste Boga. Chrystus w hymnie z Nieszporów jest nazwany światłością cichym, światłem wieczornym. To jest niezwykle ważna intuicja. W ogóle każde doświadczenie religijne musi wybrać światło, które jest odpowiednie dla niego. I tak na przykład myślenie antyczne, doświadczenie religijne antyku wybrało sobie światło południe, światło, które jest o godzinie 12, czyli najbardziej światło prażące, najbardziej mocne, najbardziej ziące, ślepiące, a z drugiej strony w rozumieniu antycznym najbardziej twórcze, które po prostu wydobywa wszystkie rzeczy z nieczości, które rzeźbi rzeczywistość tak, jak artysta rzeźby z piękne marmurowe rzeźby. Wybierając to światło południowe jako światło najbardziej bliskie dla swojej intuicji religijnej, z kolei w konkretnej realizacji Grecy, to jest pewna proporcja nawet tutaj, Grecy swoje świątynie budowali w taki sposób, że w miejscu najświętszym, czyli w miejscu, gdzie stoi posąg bóstwa, jest ciemno. Jest zapalone tylko światło ognia, sztuczne światło i rzeźba bóstwa znajduje się w półmroku. To jest taka pewna ambiwalencja pomiędzy intuicją światła południowego jako najbardziej bliskiego dla siebie, a w świątyni umieszczania sobie światła sztucznego. Z kolei chrześcijańska intuicja za swoje światło, najbardziej bliskie swemu doświadczeniu, będzie wybierać światło wieczorne. Ciche, wieczorne światło, które jest jakąś sumą rzeczywistości, które jest najbardziej bliskie człowieku, które jak człowiek w pewien sposób podsumowuje całą rzeczywistość. Tak jak Chrystus jest podsumowaniem całej rzeczywistości. Jak światło wieczorne rzuca na wszystko inny świat. W innym świetle pokazuje sobie wszystko. Pokazuje człowiekowi całą rzeczywistość. Jest pewną sumą rzeczywistości, tak jak wieczór staje się sumą całego dnia. Wybierając to światło wieczorne w przestrzeni świątyni, doświadczenie chrześcijańskie wybiera najbardziej płomienne światło. Płomienne światło w postaci światła słonecznego, które wschodzi co ranek i bije w okna ołtarzowej apsydy i odbija się poprzez złoto, najbardziej świetlisty materiał. Dlatego te świątynie wewnątrz są niezwykle świetliste i tutaj bardzo istotna rzecz, że Bizantyńczycy w jakiś sposób nie stawiają różnicy pomiędzy światłem złota a światłem słonecznym, dzieląc je na światło sztuczne i światło naturalne. Złoto w myśleniu bizantyńskim jest światłem naturalnym. To jest bardzo niezwykła liturgiczna intuicja. Ta intuicja daje możliwość zrozumieć tak naprawdę kategorię rzeczywistości, pewną kategorię rzeczywistości, która wynika z poetyki bizantyńskiej, poetyki artystycznej, poetyki liturgicznej. Ta kategoria rzeczywistości nie dzieli tak, jak my teraz dzielimy, że coś jest rzeczywiste, a coś jest wymyślone, coś jest sztuczne. Dla myślenia bizantyńskiego cała liturgia jest przestrzenią absolutnej rzeczywistości, absolutnego faktu, w którym faktem staje się ukrzyżowanie Chrystusa, Jego zmartwychwstanie i Jego bezpośrednia obecność. Czyli to jest pewien taki, można powiedzieć, hiperrealizm. W tym realizmie światło złota nie występuje jako sztuczne światło względem światła słonecznego, światła naturalnego. One ze sobą są w pewien sposób tożsame. Ta tożsamość rzeczy, które są tak naprawdę nietożsame, daje możliwość stworzenia niezwykłej poetyki liturgii. Poetyki liturgii, która urealnia przed człowiekiem pewne najgłębsze jego tajemnice, najgłębsze marzenie. Liturgia to jest w ogóle urzeczywistnienie cuda, cuda jako fakt. I na przykład z tego powodu w myśleniu liturgicznym światło, które jest zapalane w postaci świec i lampek oliwnych, też nie jest po prostu światłem sztucznym. Ona jest też żywym, naturalnym światłem, światłem, które na podobieństwo dnia czy złota staje się elementem Bożej obecności. To jest może najbardziej, najpiękniej widać to myślenie liturgiczne, tak naprawdę myślenie artystyczne, które umożliwia liturgia w takiej pięknej modlitwie z Orologionu z Synajskiego, wieczornej modlitwy na zapalanie pierwszej świecy. To jest bardzo ważna modlitwa na zapalanie pierwszej świecy. I ta modlitwa, mówię w taki sposób, że kiedy kończy się cały dzień, światło całego dnia zamiera, ono przychodzi na tą jedną świecę i cały dzień tak naprawdę zostaje zawarty w tej świece. Czyli to światło dnia, światło naturalne, światło, które jest bezpośrednim Bożym stworzeniem, jest na zasadzie analogicznym bezpośrednim odwołaniem do Boga, zostaje przeniesione na jedną świecę i ta świeca staje się obrazem Chrystusa. Czyli obraz, znowuż obraz daje nam możliwość absolutnie bezpośredniego, osobistego doświadczenia Chrystusa. Coś takiego może zaistnieć tylko w myśleniu liturgicznym, w tej liturgii jako absolutnie wyjątkowej sztuce, gdzie pojęcie realizmu, kategoria realności jest tak rozszerzona. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. W takim myśleniu dla nas udział złota staje się znowuż czymś niezwykle poważnym. Jakby traktowanie złota w tej zasadzie tego hiperrealizmu liturgicznego. Złota nie jest po prostu metalem, nie jest po prostu wyrazem jakiegoś bogactwa, szpanowaniem bogactwa. Złoto jest naturalnym symbolem. I tutaj bardzo ważno powiedzieć, Bizantyńczycy szczególnie w liturgii właśnie nie bawili się w symbole, czyli jakieś tam, że to symbolizuje to, to symbolizuje tamto. Symbol na zasadzie przykrywania, że coś jedno przykrywa, ale symbolizuje. Jest czymś innym, ale pokazuje to, co jest. Nie. Tutaj działa zasada symbolu naturalnego. Grzegorz Palamas w swoich triadach rozróżnia trzy rodzaje symbolu. Taki symbol umowny, symbol względny i symbol naturalny. Symbol naturalny jest w sposób istotowy, związany z tym, co on symbolizuje. I tutaj już nie można mówić, że to jest coś po prostu takie symboliczne w słabym sensie znaczeniu. Symbol jest najbardziej mocną stroną rzeczywistości. Grzegorz Palamas daje przykład światła u poranku, zorzy. Zorza jest symbolem słońca, tylko że naturalnym symbolem. Ona jeszcze nie jest słońcem, ale ona jest naturalnym symbolem. I światło dla myślenia bizantyńskiego jest naturalnym symbolem Boga, jest naturalnym symbolem Chrystusa. Dlatego złota, która jest natury świetlanej, też jest naturalnym symbolem Boga. Dlatego jego udział jest tak poważny. Dlatego złotem nie można po prostu się rozrzucać. Następuje pewna etykieta złota. Wspomniany realizm liturgiczny o tyle też jest istotny dla tego okresu, w którym złoto staje się jednym z głównych materiałów i środków semantycznych w budowaniu przestrzeni liturgicznej, gdyż w sporach ikonoklastycznych bardzo wielką rolę odegrały spory eucharystyczne. Spory eucharystyczne, które rozgrywały się na osi, którą można wyznaczyć w taki sposób. Przeciwnicy ikon, partia zwalczająca ikony, głosiła taką wizję teologiczną, w której Eucharystia jest jedynym i tylko obrazem Chrystusa. Czyli odrzucając wszystkie pozostałe obrazy jako w ogóle nie mające żadnego do czynienia z Bogiem, które są niepodobne nie tylko w sensie jakichś podobieństw czysto charakterystycznych, charakterologicznych, a w ogóle na zasadzie ontologicznej są niepodobne. I przeciwnicy ikon twierdzili, że jedynym obrazem, czyli względnie zjednoczonym z osobą, może być tylko Eucharystia. I Eucharystia jest tylko i wyłącznie obrazem. Czyli oni z jednej strony zdobywali sobie jedyny przedmiot, w którym spełnia się kategorię obrazu jako działająca na zasadzie obecnienia, na zasadzie więzi osobistej, a z drugiej strony umniejszali i deprecjonowali realizm eucharystyczny. Dlatego obrońcy ikon w polemice teologicznej bronili Eucharystii właśnie jako nie obrazu, a rzeczywistości. Dla ortodoksji Eucharystia była właśnie nie obrazem, a samym żywym Chrystusem. Ten niezwykły realizm eucharystyczny, który wyszedł w tych sporach, następnie skutkował w tym niezwykłym rozwoju i liturgii, bo liturgia bizantyńska w X i XI wieku zyskuje swoją syntetyczność i tak naprawdę swój kształt, z którym my po dzień dzisiejszy mamy do czynienia, przyjmuje największy wyraz artystyczny, jak już powiedziałem, tej integralności pomiędzy sztuką a doświadczeniem liturgicznym, doświadczeniem artystycznym i doświadczeniem liturgicznym, a z drugiej strony wyznaczył rolę sztuki w liturgii, dla której sztuka staje się językiem i autonomicznym dyskursem, podkreślił całą wagę sztuki jako rzeczywistości, w której istnieje człowiek i w którym następuje spotkanie człowieka z Bogiem. Dlatego w opracowaniu stylu artystycznego, stylu plastycznego w tym okresie tak zajmuje siły kulturowe i teologiczne Bizancjum. Dlatego w tym okresie powstaje pewna zwarta formuła stylu bizantyńskiego, stylu plastycznego, który następnie staje się pewnym wzorcem dla całej epoki, dla następnych epok, dla różnych kultur, gdzie trafia. Tak na przykład jak to się stało w przypadku Rusi, która w X wieku przyjmuje chrzest i zaczyna na swoim własnym gruncie rozwijać te formuły artystyczne i teologiczne, które bierze z Bizancjum. O tyle też ciekawą rzeczą jest porównanie traktowania realizmu liturgicznego i wynikającego z niego paradygmatu stylistycznego dla sztuki, pewnej poetyki artystycznej, porównanie z tym, co się dzieje na łacińskim zachodzie, a mianowicie z fenomenem witrażu, który też dotyka światła i problemu udziału materii światła w liturgii. Bardzo istotną rzeczą jest to, że witraż zagradza światło naturalne i wykorzystuje światło naturalne jako sposób ożywienia szkła, ożywienia kolorów, czyli tak naprawdę stawia pewną barierę dla światła naturalnego. Wobec tego nie wykorzystuje ją w sposób rzeczywisty w liturgii, a tylko w sposób pośredni. Jakby samo światło transformuje poprzez pewien zabieg, który ma go przemienić, a nie poprzez postrzeganie i włączenie go w cały system liturgiczny. To jest bardzo charakterystyczne, że w tradycji prawosławnej witraż nie był obecny. Nie był obecny z dwóch powodów. Z pierwszego powodu, że światło naturalne w liturgii było elementem akcji liturgicznej, było materiałem, który składa się na całą przestrzeń artystyczną świątyni jako architektury, który wchodzi w symbiozę ze złotem, z tym światłem, które z niego bije. Dlatego mistrzowie bizantyńscy tak pieczołowicie śledzili na zróżnicowanie oświetlenia w świątyni, w różnych miejscach. Od tego zależało, jak zrobić mozaikę, jak ułożyć kamienie, pod jakim kątem, jak pokierować modelunek postaci. To było niezwykle, to jest po prostu, jest czytelne w tych zabytkach, które do nas doszły. Nie tylko właśnie ta strona uczestnictwa światła w liturgii jako materiału jest to istotne i różnicujące postrzeganie i udział tego światła w tradycji łacińskiej, a również fakt, że okna w świątyniach bizantyńskich były bardzo niewielkie, były małe. Wobec tego one stawały się źródłem tego światła, które uczestniczy w liturgii jako jeden ze środków. Tylko dopiero w tym momencie, kiedy tradycja prawosławia zmienia swój styl, odchodzi od tej dla siebie integralnej formuły artystycznej i bierze wzorce zachodnie i w architekturze w tych stylach zachodnioeuropejskich w świątyniach pojawiają się wielkie okna, tylko dopiero wtedy zaczęto stosować witraż, bo tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić z tą ilością światła, która wpada do świątyni i która nie jest to światło modelowane poprzez architekturę i umieszczenie jego w odpowiednich momentach. Tutaj to porównanie, ta różnica stylu pokazuje całą zasadniczość i pewną myśl, która była włożona, intencjonalność w poprowadzeniu i uczestnictwo światła w świątyni bizantyńskiej, w architekturze, w systemie malarskim, w którym złoto odgrywa tak istotną rolę. Żeby jeszcze powiedzieć kilka rzeczy czysto związanych ze stylem artystycznym i z całą plastyką okresu renesansu macedońskiego, tego okresu, w którym złoto staje się jednym z najważniejszych materiałów i środków artystycznych. Co ciekawe, pewne rozstrzygnięcia, tak charakterystyczne już i sztandarowe dla Bizancjum, jak złote tła, w głównej mierze są pomysłem ikonoklastów. Ikonoklaści stosowali w przestrzeni świątynnej głównie obrazy krzyża, formy abstrakcyjne, które były umieszczone na złotych tłach. Te złote tła to jest czysto ikonoklastyczny pomysł. To na przykład widać w świątyni Hagie Ireny w Konstantynopolu, gdzie w kąsze apsydy zachowało się przedstawienie krzyża na złotym tle. I to jest charakterystyczne, że ten patent ikonoklastyczny zostaje wykorzystany po zwycięstwie ortodoksji jako jeden z bardzo ważnych środków. W ogóle sztuka ikonoklastyczna daje dla sztuki chrześcijańskiej bardzo duży zastrzyk abstrakcyjności. Rezygnując z obrazów na podobieństwo sztuki muzułmańskiej, ikonoklaści zmierzają ku intuicjom sztuki abstrakcyjnym, ku intuicjom sztuki, która odchodzi od przedstawienia figuratywnego. I to doświadczenie już na zasadzie intuicji czysto plastycznych dla sztuki chrześcijańskiej było bardzo istotne. Pewien stopień abstrakcyjności pozwala stworzyć pewną syntetyczną formułę. I od tego momentu, od tych najważniejszych rozstrzygnięć dla sztuki bizantyńskiej w XI-XII wieku, sztuka prawosławna będzie zawsze oscylować i łączyć w sobie zasadę sztuki figuratywnej i sztuki abstrakcyjnej, robiąc z tego niezwykły, fantastyczny użytek dla doświadczenia i czysto plastycznego, i udziału tej sztuki w liturgii. Sztuka po okresie ikonoklazmu traktuje obraz jako zasadniczy cel, jako cel sam w sobie. Obraz przestaje odgrywać rolę jako pewna narracja, jako pewna ilustracja, a staje się emblematem, tym, z czym spotyka się człowiek i co ma wartość w sobie samym. Wobec tego ta sztuka rezygnuje od wielopostaciowych przedstawień, od narracyjności, od czystego ilustrowania różnych szczegółów. To jest sztuka, która skupia się na samym obrazem. I złote tła bardzo pomagają w tej czynności, w tym zabiegu. Na przykład to bardzo widać w takiej najwcześniejszej, nawet ósmowiecznej, zrobionej od razu po Soborze Nicejskim II, mozaice w cerkwi Zaśnięcie Najświętszej Bogorodzicy w Nicei, która została zniszczona na początku XX wieku przez Turków. W tej przepięknej konszy jest przedstawiona Bogorodzica na złotym tle, bardzo smukła postać, bardzo wydłużona, która pozbawiona jest jakichś zbędnych szczegółów. To jest taka emblematyczna, hieroglificzna, można nawet powiedzieć, postać, która właśnie oscyluje z jednej strony pomiędzy figuratywnością a abstrakcyjnością, która w tym przypadku, ta abstrakcyjność, podkreśla wagę obrazu, która daje możliwość człowiekowi spotkać się z samym czystym obrazem, pewnym portretem osobistym, a nie jakimś szczegółowością, takim przesadnym naturalizmem oddającym szczegóły. To będzie charakterystyczne dla całej sztuki renesansu macedońskiego, na przykład w takim słynnym klasztorze Hozios Lukas, w tym przepięknym kafolikonie, to wyraźnie widać, że cykle mozaik przedstawiające najważniejsze momenty dzieła zbawienia też rezygnują ze szczegółów, bo obraz w liturgii zaczyna odgrywać rolę rzeczywistości, nie narracyjności, nie ilustracji, nie jakiejś Biblii dla ubogich, Biblia pauperum, która ma opowiedzieć, co jest zawarte w Piśmie Świętym, a obraz staje się uczestnikiem liturgii. Taki słynny austriacki historyk sztuki Otto Demus napisał klasyczną książkę o mozaikach, o mozaikach świątyń bizantyńskich z okresu renesansu macedońskiego i komnenickiego. On używa takiego pojęcia jak realizm mistyczny. On pokazuje, jak zasadniczo obraz zaczyna odgrywać integralną rolę z całą liturgią, że cały system przedstawień, cały system ikonograficzny w świątyniach XI wieku jest przemyślany jako uczestniczący w całej liturgii. Tak samo jak liturgia jest zobrazowaniem, a poprzez zobrazowaniem urzeczywistnieniem w życiu Chrystusa, jest jako forma spotkaniem się z Nim, tak samo i cały program ikonograficzny jest uobecnieniem poprzez obraz Chrystusa, tych najważniejszych momentów, które przedstawia liturgię. Świątynia zaczyna działać jako piramida znaczeń, w której poprzez każdą materię, poprzez każdy środek zostaje uobecniony sam Chrystus. Świątynia stwarza pewien system warstw znaczeniowych, w których uczestniczy człowiek, które stają się jego osobistym doświadczeniem. poprzez materię, która w tym uczestniczy, poprzez ikonografię, poprzez całą choreografię celebransów, poprzez Eucharystię, która staje się najbardziej bezpośrednim źródłem spotkania się z Bogiem. To jest bardzo ważna myśl, która przepaja, spaja w pewien sposób cały ten system i świątyni, i liturgii, i postrzegania sztuki w tym systemie. W tym systemie wszystko jest ważne, a szczególnie złoto jako materiał i jako środek artystyczny. Złoto działa jako przestrzeń, złoto działa jako oświetlenie mozaik, bo na złotym tle bardzo dobrze widać obraz. On w pewien sposób wychodzi ze światła, on staje się emblematycznym dla widza. W ogóle cała świątynia jest tak zbudowana, żeby wszystkie obrazy przedstawiali przed widzem, żeby pokazać człowiekowi obraz. Dlatego w sztuce renesansu macedońskiego, w tych monumentalnych realizacjach, tak są ważne skróty perspektywistyczne, które stosują w zależności od powierzchni, od wysokości mistrzowi mozaik. Tak, żeby obraz nie był zniekształcony. I złoto w żaden sposób nie odgrywa tutaj po prostu roli zdobniczej. Ono pomaga w percepcji widza. Złoto, można powiedzieć, złoto jest pomyślane jako wydłużenie perspektywy negatywnej, czyli obraz buduje się nie na zasadzie reguł, które są wyznaczone perspektywą wewnętrzną w samym obrazie, której ma się podporządkować przedmiot, a forma przedmiotu jest podporządkowana temu, jak widz go widzi, czyli jak znajduje się jego obraz po stronie od obrazu, czyli od strony przeciwnej, dlatego można mówić o perspektywie negatywnej. I złoto jest pomyślane jako środek, który umożliwia wyjście obrazu na zewnątrz. To jest, tutaj nie ma żadnej symboliki, żadnej mistyki, to są czysto plastyczne rozstrzygnięcia. W ogóle umieszczenie tych głównych programów ikonograficznych w świątyni renesansu komneńskiego jest pomyślane jak umieszczenie drogocennych kamieni w wyrobach jubilerskich. Oni się znajdują w trąbach, jeżeli trąby są zamienione pendentywami, to w pendentywach, znajdują się na sklepieniach, na łukach, czyli w tych węzłowych momentach architektury w górnej części świątyni. Złoto w żaden sposób nie zajmuje całą część świątyni, a tylko te najważniejsze wiązłowe momenty i przedstawia przed widzem jako szlachetne kamienie, które wybijają z całej rzeczywistości. Cała dolna partia świątyni jest pokryta marmurem, który jest wspaniałym tłem dla akcji liturgicznej, która w rozumieniu, w mistycznych komentarzach do liturgii jest zobrazowaniem, kolejnym obrazem Chrystusa i dzieła zbawienia, z którym spotyka się człowiek i w którym sam uczestnicząc w liturgii. Dlatego marmur jest tłem do następnego obrazu, który w tej swojej wielowarstwowości znaczeniowej prezentuje świątynia. Warto też zwrócić uwagę na tą sytuację, że waga znaczeniowa złota nigdy nie pozwalało go wykorzystywać jako próżną ozdobę. Gdyby Bizantyńczycy odnalazły się w naszych świątyniach, które bardzo często robią współczesni mistrzowie, czy w Rosji, czy w Polsce, a może szczególnie w Grecji, oni by nie wiedzieli, gdzie się znajdują. Oni by byli po prostu zaszokowani, oni byliby zgorszeni temu, że złoto tak powszechnie tak tam występuje. Dla nich to byłoby pewny przewrót semantyczny, przewrót znaczeniowy. Oprócz tego, że większość sztuki, której obecnie jest wypełniona nasza świątynia, stoi na granicy kiczu, to pod względem swego znaczenia, tego materiału, który jest wykorzystany, to byłoby nie do przyjęcia, do rozumienia bizantyńskiego. Te fale złota, które spotykają człowieka, ten szczególnie właśnie w Grecji wykształcony jakiś model robienia wszystkiego na złotych tłach od podłogi do czubka kopuły, jest czymś nie do przyjęcia, jest po prostu zaprzeczeniem i plastycznego, i czysto znaczeniowego modelu postrzegania złota i całego stylu, który został wypracowany w tych najlepszych okresach istnienia Bizancjum, tego najbardziej integralnego zespolenia doświadczenia artystycznego i doświadczenia artystycznego.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoxia.